Studiu Wschodnim wracamy do rozmowy z Leszkiem Osieczką z Open Doors Polska. Rozmawiamy dziś o Katarze, który organizuje wyjątkowe pierwsze w historii w nietypowym terminie Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, które odbywają się w cieniu kontrowersji, skandali korupcyjnych, ale także w cieniu trudnej sytuacji chrześcijan w tym kraju, o czym dziś przede wszystkim właśnie rozmawiamy. No właśnie, i chciałbym tę część naszej rozmowy zacząć od takiego pytania, no bo nie jest też tajemnicą, że FIFA i cała grupa decydentów ze światowego futbolu właściwie na każdym kroku w ostatnich latach udowadnia, że na pierwszym miejscu stoją pieniądze i liczą się dla nich pieniądze. Ale ja mam pytanie, czy to, że tak wielka impreza została przyznana krajowi, no, bez też piłkarskich tradycji, tak bogatemu, który jednak potrafił postawić na swoje, to jest dowód na to, że bajecznie bogaci Katarczycy chcieli sobie po prostu kupić przychylność świata, który ma teraz pamiętać o dobrej zabawie, futbolowym święcie, a nie o trudnej sytuacji chrześcijan w tym kraju, a nie o problemie z przestrzeganiem podstawowych praw człowieka?
Ja myślę, że nie możemy tylko i wyłącznie traktować tego przedsięwzięcia w kategoriach jakiejś fanaberii ze strony samych Katarczyków. Natomiast wydaje mi się, że to jest część strategii, która im towarzyszy już od dłuższego czasu. Oczywiście kraj, który tylko i wyłącznie, albo którego gospodarka jest budowana tylko i wyłącznie w oparciu o zasoby naturalne, gaz i ropę, ten drugi niestety ma bardzo krótką już perspektywę, musi myśleć o tym, w jaki sposób będzie w stanie funkcjonować w przyszłości. Oczywiście z punktu widzenia jak gdyby infrastruktury, która została wybudowana do tego, żeby mistrzostwo dzisiaj przeprowadzić, no, musimy powiedzieć, że te obiekty nie zostaną wykorzystane. Natomiast myślę sobie, że dzisiaj tutaj mamy do czynienia po prostu z taką strategią, która polega na tym, żeby generalnie Katar był postrzegany na tej arenie narodowej jako kraj, który jest nowoczesny, który jest gotowy do reform i z którym interesy można robić. Natomiast no jak gdyby to myślenie Kataru, które jest bardzo niezależne, jest bardzo unikatowe z drugiej strony, powoduje też to, że mamy do czynienia z ogromną presją na ten kraj w obrębie samego Półwyspu Arabskiego. Bo proszę pamiętać, że jeszcze nie tak dawno właśnie sam Katar był krajem odizolowanym przez większość sąsiadujących krajów na skutek decyzji, które podejmował. I tak naprawdę nie wiadomo było, czy te mistrzostwa się odbędą, czy się nie odbędą ze względu na lockdown, który towarzyszył temu krajowi gospodarczy i logistyczny, dlatego że no nie wiem, czy Państwo jeszcze to pamiętacie, ale nie tak dawno po prostu latanie do Kataru było niemożliwe i ten kraj był po prostu odizolowany od całego świata właśnie poprzez fakt, że stara się realizować swego rodzaju niezależną politykę, bardzo rozluźniając mimo wszystko właśnie te sztywne normy życia społecznego, w moim przekonaniu, dokonując swego rodzaju pewnej ewolucji i demonstrując to, że rzeczywiście chce być krajem, w którym mimo wszystko można dzisiaj prowadzić dialog. No bo proszę też pamiętać o tym, że to są takie unikatowe gesty, ale jednak poprzedni emir Kataru był tym emirem, który zdecydował się na wybudowanie chociażby świątyni chrześcijańskiej w Libanie. W związku z tym no to są takie po prostu gesty, które świadczą o tym, że sygnałem, który świadczy o tym, że Katar ma aspiracje do tego, żeby być krajem, który jest nowoczesny, który jest postrzegany i z którym można po prostu realizować różnego rodzaju interesy. Także to nie jest to. Natomiast historycznie no to mieliśmy w Katarze organizowane jeszcze inne duże wydarzenia sportowe. Chyba były Mistrzostwa Świata w piłce bodajże ręcznej. Były też
Które też były pełne kontrowersji, także oczywiście, około sportowych. Oczywiście. Tak, tak, tak.
Oczywiście, że tak. Natomiast to jest efekt po prostu też jakby tej różnorodności kulturowej. Z Katarem albo w ogóle w tej kulturze no, nie rozmawia się na argumenty. Tam jedynym argumentem jest siła pieniądza i ona decyduje o wszystkim.
Ale może właśnie trochę spłycając może temat, ale właśnie wykorzystując taką okazję, taką imprezę jak Mundial, która jest oglądana przecież przez kibiców na całym świecie, może to jest właśnie dobra okazja do tego, żeby manifestować jakieś swoje niezadowolenie czy wydarzenia, które dzieją się w różnych częściach świata, krzywdzące i osoby o odmiennym wyznaniu na przykład. Mówię tutaj o takich manifestach, jak choćby jaki wykonali piłkarze Iranu, którzy w proteście przeciw represjom władzy nie odśpiewali hymnu w meczu z Anglikami. Zresztą Iran, to tak nawiązując także do Światowego Indeksu Prześladowań, też wysoko w tym, jeszcze wyżej od Kataru, bo w pierwszej dziesiątce się w tym najnowszym zestawieniu uplasował.
No zdecydowanie tak. Być może jest to miejsce, natomiast z drugiej strony to, o czym my bardzo często mówimy, że słowa dzisiaj stosunkowo nas mało kosztują, natomiast zdecydowanie mogą więcej tego typu gesty i słowa kosztować te osoby, które są bezpośrednio już częścią danego społeczeństwa. W związku z tym też musimy być bardzo, bardzo uważni to, w jaki sposób dzisiaj prowadzimy ten dialog, albo czy prowadzimy dialog, czy akurat czy prowadzimy swego rodzaju pikietę. Natomiast moim zdaniem powinniśmy rzeczywiście dążyć do tego, żeby eksponować te elementy, które dzisiaj po prostu są związane z jawną niesprawiedliwością, czy chociażby los wszystkich pracowników napływowych, a ponad 370 w tej grupie tysięcy chrześcijan, którzy tam przybyli, którzy są najzwyczajniej nieludzko traktowani, czy chociażby to, w jaki sposób dzisiaj wygląda sytuacja kobiet w kulturach islamskich. Bo są takie tematy, które po prostu w ogóle nie są poruszane. Oczywiście my dzisiaj w Europie próbujemy walczyć o prawa kobiet, twierdząc, że one są po prostu nierespektowane. Natomiast kiedy patrzymy na prawa kobiet chociażby w Katarze, no to mamy do czynienia po prostu z w moim przekonaniu z czymś, co jest po prostu jakimś systemem hybrydowym niewolnictwa, który człowieka traktuje jako półwartościowego i w tym systemie dajemy mandat do tego, żeby akurat kobiety były tragicznie traktowane, a nie daj Boże jeszcze będą chrześcijankami, w związku z tym traktowane są podwójnie źle. W związku z tym tak, jak najbardziej trzeba o tym rozmawiać, trzeba informować samych Katarczyków na temat tego, w jaki sposób my odbieramy to. Nie mamy złudzeń i wątpliwości co do tego, że tam potrzeba zmiany, natomiast musimy po prostu moim zdaniem dochodzić do tej zmiany na poziomie albo w drodze dialogu, a nie w drodze rewolucji. Już mieliśmy przypadek tego, kiedy ktoś w krajach muzułmańskich w 2011 roku próbował zorganizować rewolucję i w zasadzie skutek tego był opłakany. Do dzisiaj te społeczeństwa, chociażby tak jak na przykład Libia, czy Syria, czy Irak, po prostu są społeczeństwami bardzo zdestabilizowanymi, bardzo opresyjnymi i systemami albo społeczeństwami, w których los chrześcijan jest jeszcze gorszy. W związku z tym no, musimy po prostu tutaj naprawdę mądrze do tego podchodzić, respektując jak gdyby też tą tradycję kulturową danego kraju, ale też szukając możliwości, w których będziemy w stanie po prostu wypracować jak najwięcej wolności dla chrześcijan, ale też nie tylko dla chrześcijan, bo to nie chodzi o to, żeby tylko i wyłącznie chrześcijanie mogli cieszyć się wolnością religijną, natomiast mamy do czynienia w samym Katarze Mamy bardzo dużą grupę wyznawców hinduizmu, buddyzmu, w związku z tym i to są grupy, które kompletnie po prostu, których prawa do wolności wyznawanej religii kompletnie nie są przestrzegane. I myślę sobie, że chrześcijanie powinni być tymi, którzy nie tylko i wyłącznie walczą właśnie o prawa samych chrześcijan, ale w ogóle wolność słowa, sumienia i wyznawanej religii.
I o ile, tak jak pan powiedział, w przypadku Kataru no widać na przestrzeni tych kilkudziesięciu lat pewną zmianę w podejściu, to nie we wszystkich krajach tamtego regionu tak się rzeczywiście dzieje, jak choćby we wspomnianej Arabii Saudyjskiej też, która na tych mistrzostwach gra, pokonała Argentynę i wielkiego Messiego, ale Arabia Saudyjska, która no też na sumieniu chrześcijan, można powiedzieć, ma, a w Światowym Indeksie Prześladowań też wysoko, 11 miejsce.
No jest na 11 miejscu i życie chrześcijan w Arabii Saudyjskiej jest jeszcze trudniejsze niż życie w Katarze, dlatego że tam w ogóle nie ma żadnej przestrzeni do tego, żeby móc realizować albo żeby móc funkcjonować w wolności religijnej. Także akurat Saudyjczycy są jeszcze bardziej zasadnicze co do tego, żeby w zasadzie całkowicie ograniczać rolę chrześcijan w społeczeństwie. O ile dobrze pamiętam, tam udało się po wielu zabiegach dyplomatycznych wynegocjować to, żeby tam była chyba jedna, żeby mogła być wybudowana jedna świątynia chrześcijańska. Natomiast funkcjonowanie w zasadzie w społeczeństwie w Arabii Saudyjskiej jako chrześcijanin jest niemożliwe, jest możliwe tylko i wyłącznie w ukryciu. W związku z tym tutaj, gdy patrzymy przez pryzmat Światowego Indeksu Prześladowań i w ogóle kiedy patrzymy na pierwszą dziesiątkę, to oczywiście my patrzymy poprzez ranking, który myśmy zbudowali, natomiast pierwsza dziesiątka, jedenastka to systemowe krajów, które mamy w Światowym Indeksie Prześladowań, to różnice pomiędzy wynikach pomiędzy tymi krajami są tak niewielkie, że należałoby powiedzieć, że bardzo podobnie dzisiaj żyje się chrześcijanom w Arabii Saudyjskiej, jak chociażby w Korei Północnej czy w Afganistanie. To jest ten poziom po prostu represji, który dzisiaj tam towarzyszy chrześcijanom. Natomiast to, co też musimy też powiedzieć, i to jest bardzo ważne, dlatego że wchodzimy też w świat nowych technologii, albo już jesteśmy w świecie nowych technologii, że oprócz tego, że ten system, cała kultura dzisiaj sprzyja temu, żeby utrudniać życie w wolności religijnych w krajach muzułmańskich, to do tego dochodzą jeszcze wszystkie aspekty związane z monitorowaniem cyfrowym aktywności każdego obywatela. W związku z tym tutaj zostały rozwinięte specjalne systemy, które umożliwiają tak naprawdę podgląd życia prywatnego każdego obywatela. W związku z tym dochodzimy do takiego systemu trochę orwellowskiego, oczywiście, który został zbudowany po to, żeby zagwarantować pokój i bezpieczeństwo, natomiast kosztem tego jest utrata wolności i swobód każdego obywatela. I tutaj to są takie tematy, które są bardzo dużym wyzwaniem dla społeczności chrześcijańskich, które żyją w opresyjnych społeczeństwach, takich jak chociażby Katar, jak Chiny, jak Arabia Saudyjska. Także jest bardzo trudno.
I też myślę, że jest to ogromne wyzwanie dla całego wolnego świata. Także dla tych wszystkich, którzy dbają, czy chcą dbać o to, żeby świat był wolny i otwarty. Także Open Doors, czyli organizacja, która Światowy Indeks Prześladowań przygotowuje, prezentuje. Każdego roku w styczniu prezentowana jest nowa, aktualna lista, więc korzystając z rozmowy i spotkania, chciałem zapytać o to, jak idą przygotowania do zaprezentowania kolejnej odsłony, kolejnego Światowego Indeksu Prześladowań, jak rozumiem, już za kilka tygodni, który powinniśmy poznać.
Tak, już jesteśmy w przededniu przygotowań. Staramy się zadbać o to, żeby jak najwięcej informacji rzeczywiście ujrzało światło dzienne. Należy się spodziewać sporych zmian, dlatego że sytuacja na świecie jest ostatnimi czasy bardzo dynamiczna. No też jesteśmy organizacją bardzo, bardzo niewielką, w związku z tym dla nas tego typu przedsięwzięcie jak publikacja Światowego Indeksu Prześladowań zwykle jest ogromnym wyzwaniem i logistycznym, i związanym z czasem pracy i z zasobami, w związku z tym też polecamy się tutaj modlitwie. Natomiast jeszcze tak odnosząc się też do tego komentarza z pana strony, to tak myślę, że patrząc na to, w jaki sposób dzisiaj funkcjonują państwa na poziomie takim makroekonomicznym, to nie sądzę, żeby tam się zbyt dużo udało wywalczyć, zwłaszcza jeżeli chodzi o miejsce chrześcijan w tych krajach. Natomiast jest to wyzwanie dzisiaj dla Kościoła, do tego, żebyśmy zaczęli mówić jednym głosem, działać w jednym kierunku i funkcjonować w taki sposób, żeby poprzez różnego rodzaju różnorodność w nas, podziały, które między innymi są, ten głos nie został osłabiony. Bo sobie myślę, że czasami to dysponujemy ogromnym dzisiaj potencjałem, który no, nie jest wykorzystany w takim stopniu, jak mógłby być wykorzystany ze względu różnych. To już pozostawiam analizie słuchaczy, jakie są powody. Natomiast tak, polecamy się modlitwie i mam nadzieję, że 18 stycznia Światowy Indeks Prześladowań, nowy ranking krajów, w których chrześcijanom żyje się dzisiaj naprawdę bardzo trudno, ujrzy światło dzienne.
To też, można powiedzieć, takie przesłanie, o którym pan wspomniał, to przesłanie, które też przyświecało wieloletniej działalności waszego, czy założyciela waszej organizacji, który we wrześniu zmarł, brat Andrew.
Tak.
Odszedł, postać wyjątkowa. Myślę także, że te jego polskie, można powiedzieć, akcenty, czy wizyty w Polsce też są dowodem na to, że właśnie Polska w tej działalności związanej z obroną chrześcijan na całym świecie też zajmuje ważną pozycję.
Dokładnie tak. I mi się wydaje, że też sam brat Andrew jest taką postacią z jednej strony ikoniczną, ale z drugiej strony też pokazuje to, w jaki sposób możemy wspólnie działać, bo jego pierwsza wizyta w Polsce w 1955 roku była wynikiem pragnienia, które on miał w swoim sercu po to, żeby przyjechać i tutaj z osobami, które przyjechały na Międzynarodowy Festiwal Młodzieży Socjalistycznej rozmawiać o Chrystusie, ale skutkowały tym, że on wrócił do Holandii i powiedział, musimy się modlić o te kraje, które są za żelazną kurtyną, o wolność dla naszych sióstr i braci, żeby oni po prostu mogli żyć w wolności religijnej.
No ale ta też odwaga spowodowała, że otrzymał zakaz wjazdu do krajów Europy Wschodniej.
Tak, tak, no, ale to był jakby taki skutek już jego działań, które następowały jedno po drugim, natomiast na Zachodzie zawiązał się wtedy ruch modlitewny i przez wiele dekad chrześcijanie na Zachodzie modlili się o wolność religijną i w pewnym momencie mur runął i możemy, ja sobie myślę, że oprócz zabiegów politycznych, które temu wszystkiemu towarzyszyły, to była jeszcze, towarzyszyła temu ogromna determinacja wielu tysięcy chrześcijan, którzy się modlili po prostu o to, żeby nastało lepsze jutro dla chrześcijan, którzy żyli za żelazną kurtyną. Natomiast funkcjonowanie w krajach, w których chrześcijaństwo nie jest mile widziane, no niestety będzie zawsze po prostu funkcjonowaniem, które będzie wypychało nas na tak zwaną granicę prawa. No i brat Andrew w taki sposób funkcjonował, no bo on zajmował się tym, żeby ta pomoc była dostarczana. To, co przywoził w kontrabandzie, było po prostu często zakazane, w związku z tym no, zajmował się jak gdyby przemytem, ale przemytem rzeczy, które po prostu były w stanie zmienić życie wielu tysięcy ludzi na lepsze. W związku z tym, no, myślę sobie, to jest tak dzisiaj przykład do naśladowania dla nas wszystkich, ale też do tego, żeby po prostu być ludźmi, którzy są gotowi do dialogu.
O tym pamiętajmy. Bardzo dziękuję. Mówił także o tym Leszek Osieczko z Open Doors Polska. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie i rozmowę.
Również dziękuję. Pozdrawiam serdecznie.
I to wszystko w naszym programie na dzisiaj. Za uwagę dziękuję. Tomasz Nieśpiał i Jarosław Gołofit. Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14:00.